Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcencie Ninen Archery. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Free Soil, Free Labor. Free Men, the Ideology of the Republican Party Before the Civil War to klasyczna książka historyczna Erika Fonera, należca do najważniejszych prac o amerykańskiej polityce przed wojną secesyjną. Autor analizuje nie tyle same wydarzenia, ile idee, które ukształtowały wczesne partie przerepublikańskie w latach 40. i 50. Niedemietku. Centrum jego rozwad znajduje się trzy pojęcia, czyli wolna ziemia, wolna praca i wolni ludzie, które dla wielu mieszkańców północy były podstawą pożądanego ładu społecznego. Foner pokazuje, jak republikanie definiowali swoim tożsamość w opozycji do niewolniczego południa, łącząc sprzeciw wobec rozszerzania niewolnictwa z obroną awansu społecznego, przedsiębiorczości i godności pracy. To książka o polityce, kulturze i języku moralnym epoki, a nie tylko o partii jako instytucji. Przedstawić ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jak wolna praca stała siłą fundamentem północnej tożsamości politycznej. Najważniejszym wkładem tej książki jest pokazanie, że republikańska krytyka niewolnictwa wyrastała z pozytywnej wizji społeczeństwa pracy wolnych ludzi. Foner podkreśla, że dla wielu mieszkańców północy praca nie była czym ambicjom, lecz źródłem godności i awansu. Wolna praca oznaczała możliwość samodoskonalenia, zmiany pozycji społecznej i niezależności ekonomicznej. Że republikanie nie bronili jedynie abstrakcyjnej wolności, ale konkretnego modelu ładu gospodarczego, w którym człowiek mógł liczyć na własny wysiłek, a nie na przymus pracy niewolniczej. To ważne, bo tłumaczy, dlaczego sprzeciw wobec niewolnictwa tak silnie splotł się z obroną kapitalizmu, własności i mobilności społecznej. Księga wyjaśnia ten, dany ideał nie był czysto egalitarny, lecz często odrzucał trwał prac najemc jako stan docelowy. Właśnie dlatego pojęcie wolnej pracy w ujęciu Fonera jest tak istotne dla zrozumienia północnej polityki przed rewolucją secesyjną rokiem. Po drugie, wolna ziemia i walka o Zachód jako spór o przyszłość Stanów Zjednoczonych. Drugim kluczowym tematem jest znaczenie wolnej ziemi, czyli przekonania. Terytorie zachodnie powinny pozostać poza systemem niewolniczym. Foner pokazuje, że ten postulat nie był wyłącznie hasłem moralnym, ale elementem szerszej strategii politycznej. Republikanie wierzyli, że jeśli niewolnictwo rozleje się na nowe obszary, ograniczy szanse białych osadników, pracowników i drobnych gospodarzy na zdobycie ziemi oraz społeczny awans. Dlatego spór o terytoria miał dla nich wymiar ustrojowy. Nie chodziło tylko o to, czy niewolnictwo jest złe, lecz o to, jaki model rozwoju kraju zwycięży. Sinka dobrze pokazuje, że dla republikanów Zachód był przestrzeni otwart, dynamiczny i obywatelski, w przeciwieństwie do zamkniętego porządku plantacyjnego. Taka interpretacja pomaga zrozumieć, dlaczego konflikty o Kansas, kompromisy polityczne i ekspansje niewolnictwa były w latach 50. tak destabilizujące. W tym ujęciu walka o ziemię staje się walk o przyszłość struktury całej republiki. Że republikańska propaganda nie skupiała sił jedynie na cierpieniu zniewolonych ludzi, ale takie na krytyce tzw. siły niewolniczej, czyli elity plantatorskiej dominującej nad polityk południa. Republikanie przedstawiali plantatorów jako grupę, która kontroluje społeczeństwo, blokuje rozwój gospodarczy i ogranicza wolność zwykłych białych mieszkańców południa. To ważny aspekt księgi, bo ujawnia, że antyniewolnicza argumentacja była czysto budowana na obronie interesów wolnej pracy, a nie na pełnym uznaniu równości rasowej. Autor nie idealizuje północnych postaw. Pokazuje, wielu przeciwników niewolnictwa mogło jednocześnie podtrzymywać uprzedzenia wobec czarnych Amerykanów. Taka analiza czyni książkę bardziej wiarygodnej, ponieważ nie zamienia republikanów w bohaterów moralnych, lecz rekonstruuje ich sposób mylenia. Dzięki temu czytelnik lepiej rozumie, jak polityka przedwojenna działała poprzez lanki, stereotypy i rywalizujące wizje społeczeństwa. Południe jawi się tu nie tylko jako region oparty na niewolnictwie, lecz jako przeciwny model cywilizacyjny, zdaniem republikanów hamujący postham. Po czwarte, jak z pouczenia rosnych tradycji powstała ideologia partii republikańskiej. Jedną z najmocniejszych stronki jest analiza źródeł samej ideologii republikańskiej. Foner pokazuje, partia republikańska nie narodziła się z jednego źródła, lecz z połączenia kilku tradycji politycznych. Ważną rolę odegrali północni wikowie, dawni demokraci oraz działacze abolicjonistyczni, którzy w rojny sposób współtworzyli nowy język polityczny. Autor ledzi, co każda z tych grup wniosła do wspólnego programu i dzięki temu wyjaśnia, dlaczego republikanizm stał się tak skuteczny. Był on jednocześnie obrońcą pracy, krytyk ekspansji niewolnictwa i apelem do wolnych białych wyborców, którzy chcieli widzieć siebie jako ludzi zdolnych do samodzielnego rozwoju. Sinka nie opisuje więc republikaniów jako jednolitego bloku, lecz jako koalicję, której spójną budowano wokół kilku zasadniczych pojęć. To podejście jest istotne, bo pokazuje polityk jako proces intelektualnego składania rojnych tradycji w nowy całot. W efekcie czytelnik otrzymuje nie tylko historię partii, ale ten historii powstawania jej języka, symboli i argumentów. Na koniec, dlaczego tak Sinka nadal pozostaje klasycznym studium przyczyn wojny secesyjnej? Znaczenie tej pracy wykracza poza sam historię partii republikańskiej. Foner stworzył Xing, która pomogła historykom lepiej zrozumieć, jak idee polityczne przygotowały grunt pod kryzys lat za koncept naszych na 60 seminu. Jego analiza pokazuje, że konflikt nie wybuchł nagle, lecz narastał wraz z coraz większą niezgodnością między republikańską wizją wolnej pracy a systemem niewolniczym. To sprawia, że książka jest cenna zarówno dla specjalistów, jak i dla czytelników chcących zrozumieć głębsze przyczyny wojny secesyjnej. Jej siła polega takie na tym, że łączy historii polityczne z historii społecznej i intelektualnej. Nie ogranicza się do wyborów, kongresu i partii, lecz bada, jak ludzie myśleli o klasie, pracy, awansie i wolności. Dzięki temu pozostaje czym więcej niż opracowaniem o jednej partii. Jest studium tego, jak język wartości może zorganizować całe zaplecze polityczne, jak definicje wolności mogą stał się narzędziem ostrego konfliktu narodowego. To właśnie ta szerokąc ujęcia odróżnia Xing od wielu innych prac o latach 50. z innym wieku. Podsumowując, to księdka przede wszystkim dla osób interesujących historią Stanów Zjednoczonych, genez partii republikańskiej, niewolnictwem i przyczynami wojny secesyjnej. Skorzystać z niej zarówno czytelnicy akademicy, jak i osoby, które chcą lepiej rozumieć, jak idee polityczne wpływają na wielkie konflikty historyczne. Jej wartość praktyczna polega na tym, że uczy czytania języka polityki, pokazuje związki między hasłami, interesami społecznymi i wyobrażeniami moralnymi. Wartość intelektualna wynika natomiast z precyzyjnej rekonstrukcji tego, jak republikanie myleli o wolności, pracy i ekspansji terytorialnej. Na tle podobnych księżek ta praca wyróżnia się tym, że nie sprowadza przedwojennej polityki do samego sporu o niewolnictwo, lecz wydobywa cały system znacza stojący za tym sporem. Foner łyczy klarownoc, badawczy dyscyplin. Dlatego jego księżka pozostała punktem odniesienia w historii idei i historii politycznej. Dla czytelnika to nie tylko opowieść o przeszłości, ale ten narzędzie do rozumienia, jak społeczeństwa definiuje wolność przeciwko wykluczającemu pustkowi. Jeżeli chcesz nas wesprzeć Erik Foner, możesz kupić księg za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieciłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj znać, co o niej szydzisz i podziel się swoim opinią. Do zobaczenia!